Partnerem audycji jest firma Helimed, zajmująca się diagnostyką obrazową TK i NR. Przychodzi starzec do doktora.
Danuta Starzec, witam serdecznie słuchaczy i mojego gościa, panią Ligię Lipińską, protetyka słuchu z firmy Audiofon. A rozmawiać będziemy o profilaktyce słuchu. Temat ważny w tym świecie pełnym dźwięków, więc myślę, że zainteresuje każdego.
O tak.
Zaczniemy od takiego podstawowego pytania. Co powoduje utratę słuchu?
Przede wszystkim chciałabym przypomnieć, że uszy są drzwiami, jedynie drzwiami do świata dźwięków. Natomiast cały proces słyszenia odbywa się w mózgu. I to tam zachodzą właśnie takie ważne procesy, które powodują, iż rozróżniamy te dźwięki i rozumiemy mowę. W pierwszych latach naszego życia prawidłowe słyszenie jest niezwykle istotne dla prawidłowego rozwoju społecznego, emocjonalnego, poznawczego dzieci. I problemy ze słyszeniem zazwyczaj polegają nie tylko na tym, że słyszymy zbyt cicho, niewystarczająco głośno, ale też właśnie, że pojawiają się problemy z rozróżnieniem pewnych dźwięków i ze zrozumieniem mowy. I często pacjenci określają to w ten sposób, że słyszę, ale nie rozumiem. Utrata czy uszkodzenia słuchu mogą następować w różnych etapach naszego życia. Pierwszy okres to jest jeszcze życie płodowe. Mogą wystąpić wady wrodzone słuchu, które powodowane są przez czynniki genetyczne i czynniki niegenetyczne, czyli takie, które wpływają na zdrowie mamy i pośrednio przez to na zdrowie i rozwój dzieciątka. I do takich właśnie należą infekcje bakteryjne czy wirusowe, choroby, które mama przeżywa w czasie ciąży, stosowanie leków ototoksycznych, niestety również używki. Drugi taki moment, kiedy może dojść właśnie do uszkodzenia słuchu, to jest sam moment narodzin. I tutaj szczególnie ryzyko wzrasta u wcześniaczków oraz gdy są komplikacje różne w trakcie porodu, gdy dochodzi do niedotlenienia, transfuzji, uszkodzeń główki. Na szczęście od 2002 roku istnieje program przesiewowych badań słuchu u noworodków, więc już w zasadzie po narodzinach dzieciątko ma wstępnie zdiagnozowany słuch, natomiast jeżeli występują czynniki ryzyka, czyli właśnie choroby mamy, czy właśnie przedwczesny poród, niezależnie od tych wyników badań, dzieciątko dalej jest konsultowane w odpowiednich poradniach i tam badany jest słuch, tam jest sprawowany nadzór nad tym prawidłowym słyszeniem. I trzeci etap naszego życia to jest tak naprawdę jego reszta, czyli już dzieciństwo, dorastanie i wiek dorosły. I tu do najczęstszych przyczyn właśnie utraty słuchu czy ubytku słuchu dochodzi po prostu z wiekiem, czyli taki naturalny proces starzenia się słuchu. Może być to również czop woskowinowy, czyli zanieczyszczenie uszka. Mogą to być różnego rodzaju stany zapalne, czy ucha środkowego, wewnętrznego, zewnętrznego, urazy, uraz głowy, perforacje, czyli uszkodzenie błony bębenkowej, choroby, oczywiście choroby tak samo, czy choroby neurologiczne, autoimmunologiczne, naczyniowe, takie jak właśnie nadciśnienie czy cukrzyca.
Pani Ligio, w jaki sposób dbać o słuch?
To jest bardzo ważne, żebyśmy potrafili zadbać o słuch, a dbając o słuch przede wszystkim musimy wyrobić w sobie takie zdrowe, zwyczajne, codzienne nawyki. Czyli przede wszystkim unikać przewlekłego, takiego ciągłego, powtarzalnego przebywania w hałasie. Jeżeli pracujemy w hałasie, jeżeli znamy osoby, które pracują w hałasie, jeżeli to są nasi bliscy, powinniśmy zadbać o to, żeby mieli czas na odpoczynek, mieli czas na wyciszenie. Oczywiście w pracy obowiązkowo ochronniki słuchu. To jest również dbanie o to, żeby nie słuchać głośno, czy radia, czy telewizji, czy muzyki, nie słuchać ich też na słuchawkach takich wewnątrzusznych, dlatego, bo wtedy tak do końca nie mamy tej kontroli dźwięku, a wręcz pasuje nam, cieszymy się, gdy ten dźwięk jest głośny, ponieważ zagłusza on tło akustyczne, a to już jest bardzo niebezpieczne. Bardzo ważne jest, żeby takie osoby też wykonywały regularnie badania słuchu, dlatego, bo odpowiednio wcześnie można wykryć pewien już uszczerbek, jeśli chodzi o to prawidłowe słyszenie, i można działać w tym kierunku. Na początku oczywiście to jest zawsze uświadamianie pacjenta, tak? Jeżeli nie zakłada ochronników słuchu, no to trochę jest sobie sam winien. Jeżeli nie szuka tych momentów odpoczynku, albo wręcz podgłaśnia telewizję w domu, no to też trzeba to zmienić. Po prostu musimy te nawyki zmienić.
Proszę Pani, patrząc na naszą młodzież, to będziecie mieli klientów non-stop.
Tak, niestety ta średnia wieku, obserwujemy z roku na rok, spada. Oczywiście świadomość badań słuchu, tej profilaktyki jest coraz większa, więc to też jest dobrze, dlatego, bo trafiają do nas młode osoby, czy już rodzice z dziećmi, jeżeli czują coś albo widzą coś niepokojącego, że właśnie regulacja jest w kierunku coraz większej głośności, to bardzo dobrze. Tak, ta profilaktyka musi być, to badanie musi być, żeby potem działać, tak, czy samą edukacją, czy rzeczywiście już jakimś ukierunkowaniem w kierunku czy leczenia, czy też aparatowania po prostu.
Teraz zadam dziwne pytanie. Czy są jakieś pokarmy, które zapobiegają utracie słuchu?
To jest dobre pytanie. Nie od dziw wiadomo, że zdrowa dieta bardzo korzystnie wpływa na nasz ogólny stan zdrowia, czyli również na słuch. I do takich produktów zaliczamy przede wszystkim produkty bogate w cynk, w magnez, potas oraz witaminy C, E i D. Jeśli chodzi o witaminy, to znajdziemy je przede wszystkim właśnie w świeżych owocach, pomarańczach, jagodach, truskawkach, zwłaszcza witaminy C i E, również w warzywach takich jak pietruszka, szpinak czy papryka, witamina D, oczywiście jaja i ryby. Jeśli chodzi o potas, to tutaj potas doskonale wpływa na całą gospodarkę wodno-elektrolitową organizmu i jest bardzo korzystny w regulowaniu ciśnienia krwi, więc dla osób mających problem właśnie z nadciśnieniem, szczególnie ważne są produkty bogate w potas, czyli znajdziemy go na przykład w bananach, w orzechach. Magnez z kolei świetnie wpływa na nasz układ nerwowy. Znajdziemy go w ciemnej czekoladzie, w migdałach. Z kolei cynk wzmacnia odporność. I tutaj znajdziemy go w czarnej fasoli, w czekoladzie również. Bardzo dobrze jest też wzbogacić dietę o kwasy omega-3. Oraz kwas foliowy. Te produkty spożywane spowodują, że nasz słuch długo pozostanie w formie, proces starzenia troszkę się opóźni. I jeśli chodzi o kwasy omega-3, to przede wszystkim orzechy, awokado, ryby. Z kolei kwas foliowy znajdziemy w zielonych warzywach, takich jak brukselka czy brokuły, oraz w ziemniakach.
Wspomniała Pani o witaminie D. Z tych najnowszych badań wynika, że mamy spory deficyt jako społeczeństwo witaminy D, więc o tym należy pamiętać i może ją suplementować.
Tak, bardzo dobrze jest zrobić sobie po prostu badania w tym kierunku, w wyznaczeniu poziomu witaminy D, bo nadmiar witaminy D też jest szkodliwy, natomiast jednak zdecydowanie częściej spotykamy się z niedoborem i to ze sporym niedoborem.
Jak dbać o higienę uszu? Tak. Czy te przysłowiowe patyczki są faktycznie niebezpieczne?
To jest taki temat, który bardzo lubię, od razu się uśmiecham, dlatego, bo on ciągle wraca. Powraca z tego właśnie powodu, że mimo iż na tych patyczkach wyraźnie jest napisane, że nie stosować do kanałów słuchowych i do nosa, czyli nie wtykać gdzieś tych patyczków, to jednak wszyscy, no umówmy się, wszyscy je po prostu gdzieś tam używamy.
No skąd się to wzięło, Pani Ligio?
Dokładnie. Na pudełkach jest napisane, że to są patyczki higieniczne, nie patyczki do uszu. To, co warto zauważyć i przypomnieć sobie tak naprawdę, to, że woskowina, woszczyna, która w sposób naturalny fizjologicznie tworzy nam się w kanałach słuchowych, jest zdrowa i potrzebna. Ona pełni określone funkcje. Przede wszystkim wspomaga uszy w samoistnym usuwaniu brudu czy bakterii. Pełni funkcje nawilżające i ochronne. Zawiera pewne substancje o działaniu też przeciwbakteryjnym, dzięki czemu chroni uszy i dalsze partie ucha przed po prostu infekcjami. W momencie stosowania patyczków możemy podrażnić ucho, wysuszyć, no i co chyba takie najgorsze, upchnąć tą właśnie woskowinę w głębsze partię bliżej błony, tam już jest bardzo wąsko i takie regularne upychanie woskowiny powoduje, że powstaje czop woszczynowy, dosyć twardy, który zatyka nam całkowicie przewód i kanał słuchowy. I niestety usunięcie takiego czopa woskowinowego już do łatwych nie należy. Wymaga konsultacji i usunięcia przez lekarza specjalistę, czyli lekarza laryngologa.
Jeżeli nie patyczki, to co?
Właśnie, w czasie kąpieli czy mycia głowy pozwalamy, aby woda z mydłem swobodnie wpłynęła do kanałów słuchowych. Niech sobie nawet tam chwilkę pozalega. Po 10-15 minutach od kąpieli wystarczy uszy wysuszyć, przechylić głowę, wytrzeć czy ręcznie, czy chusteczkami. Jeżeli wiemy już, że mamy tendencję jednak do nadmiernego otworzenia tej woskowiny, to można też zaopatrzyć się w krople specjalnie przeznaczone do tego celu i w ten sposób sobie uszy oczyszczać.
To była część pierwsza naszej rozmowy. Po chwili przerwy zapraszam Państwa na drugą.